podpis na dole. Rozumie pan? Więc to wszystko chodzi o to, że to każda najmniejsza zmiana, która ma być dodana. Jak jest czek się wypisuje, to się natychmiast kreskę zaraz pod cyfrze stawia, żeby nie można było niczego dopisać. To są takie gwarancje,
ja
że nie może być zmienione, dodane, cokolwiek zmienione, skreślone na przykład.
Że, przy moim
ale to nie nalega. Więc wróćmy do zobowiązań. Więc tak. Pierwsze. Zagwarantowanie.
Pewnie fotograf przyszedł.
Aha. To w takim razie przy nim tego nie będziemy rozmawiać. To sobie po prostu uzgodnimy to.
Tak. Ja myślę.
Czwartek, jak ja przyjdę, powiedzmy godzinkę wcześniej, niż zaczniemy pisać, to już zredaguję. A to będziemy sobie najpierw zredagujemy, a potem sobie będziemy pisać na maszynie.
Dobrze. Dobrze. A co do obrazu, to się tak umawiamy, że pan po prostu ja do grudnia pan go kupi, a ja sobie robię. Po prostu daję forsę od razu i żeby on miał... I tamtego klienta każę spławić po prostu.
Dobrze.
Dzień dobry. Proszę bardzo.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Rzeczywiście miał pan rację, że tutaj jest jednak z tymi numerami to straszna sprawa.
4 razy pod rząd 6.
Tak, klatki.
I to się człowiek w tym gubi.
Tu jest ciasno, tak? Musi pan sobie na ziemi pustyć.
Czy ja mam to wziąć?
I to jeszcze nieskończone jest, bo wie pan jeszcze poprawiał. To panu to tam później. Dobrze. To jest dopiero dotyczy ewentualnej wymiany ram. Nie,
dobrze.
To jeszcze się będziemy widzieć.
Dobra. Więc ja w zasadzie schodzę, bo sądzę, że ten facet już na mnie czeka.
On miał być w Żuku.
W Żuku, tak.
Stoi Żuk.
Jest?
Tak.
To dobrze. Jest.
Jeżeli jest, to ja
schodzę, tak. Stoi, to dobrze.
My się umawiamy na czwartek? Tak? On przyjdzie panu tu jakoś wziąć te rzeczy, pomóc.
Prawda? Nie, pan, ja go zawołam, żeby on mi
pomógł. Bo ja, jakbym ja miał pomagać, to się muszę przebrać.
Nie, nie będę panu przeszkadzać. Nie. Ja go wezwę i sobie
fenomenalne, że od razu
no bo jest zimno poza tym okropnym. Jest okropnie zimno. Dobra.
Dobry. Twoje sprawy zostaje zabezpieczone, już możesz z łaski swojej, proszę ciebie, nie stać tu na
obu. Będzie u nas bezsenno, wie pan po prostu. No,
już jest wszystko okej.
Zagrożona taka sytuacja.
Ile pańskiej interesy
zostały?
Bardzo dobrze bronione przez pańskiego ojca i zresztą jak najbardziej uznane przeze mnie.
Nie, proszę pana.
Pana styl życia czasami się podoba, chyba, że tutaj czeka nam samochód, tam coś, to jest to, co ja lubię, bo w ten sposób działa, i zasadzie. Przyjeżdżam, widziałeś, prawda, spogląda na zegarek, zaraz będziemy chętni, popsa. Zaraz będziemy panu pokażę. Zaraz.
No dobrze.
No tu będzie problem, wie pan, prześwietlania, bo trzeba świetlać z boku, tym błyszczące, że cienie od ramy będą padać.
O tym samym wczoraj rozmawiałem z panem, pytałem się od razu, czy właśnie są w ramach, czy nie.
Są w ramach i tego wyjmować nie można, natomiast wszystkie następne nowo malowane, to ja będę do pana dzwonił przed każdą oprawę, zresztą tak sam robię zdjęcia, bo ja mam na przykład ten blad robiony specjalnie do robienia reprodukcji. Ja tam stawiam sobie lampy, tu w stołówie pan statyw i strzelam sobie tutaj. I ja robię zawsze przed ramami. Natomiast to, co już wsadzone, no to już zostanie w rzeczy najwyżej.
To co, ja biorę najpierw te małe, które łatwo mogę sam znieść.
A tu tylko ostrożnie, od tej strony jest obraz. Wie pan,
tak, dobrze.
I o szmatę później z powrotem poproszę.
Dobrze.
Ale bardzo byłbym wdzięczny, gdyby pan ten mniejszy konik pan uważał, bo jest zimno. Żeby się pan nie zaziębił.
Tak, ale nie są takie głębokie te ramy, także...
No, mam właśnie, że po prostu
niestety, ale moja zdolność do pakania na wszystkie
wyrażenia przyjmuje. To jest
jeszcze większa niż...
No tak, one powinny bardzo ładnie na akwach wyjść, dlatego że to jest taki kolor, który akwa bardzo lubi chyba.
No wie pan, ja takie jakieś najlepsze chyba efekty, jak widziałem, jak robili to na Kodaku.
Na Kodaku, chyba, tak. Proszę, no właśnie.
A. Bo na Orwo wypada coś bezwzględnego, wie pan, nie ma, ja do tego dochodziłem, że wie pan, robiłem na Orwo od całkowitego niedoświetlenia do całkowitego prześwietlenia, przy wszystkich możliwych, wie pan, najmniejszych niuansach, czekałem, czy będzie któreś dobry. Nie ma siły, jak wypadały dobre błękity, to były złe czerwienie i tak dalej, wie pan, także, że nigdy nie było wspólnego w pewnym momencie wiedziałem, że ja więcej się w kolor nie bawię, bo nie mam zdrowia, wie pan, na to wszystko. Poza tym tu jest niesłychanie ważna sprawa, bo to nie zawsze, a z reguły w Polsce, jak do tej pory dla pism, fotografowie nie robią, żeby był klin barwny, wie pan, i to nie jakiś namalowany przez siebie, tylko wie pan, ten obok przy każdym jest miejsce umieszczenia, bo to ma później reprodukować ktoś, to są kolory nierealistyczne.
Musi mieć odniesienie, oczywiście.
Zupełnie dziwactwa, wie pan.
No tak.
Tu przerwałem, bo nie widzę powodu, tam była tylko rozmowa z fotografem i przejdę bezpośrednio do następnego nagrania z panem.
Tak, chyba tak. Jesteśmy nagrani.
Tak, już
jest. Dzisiaj jest...
Ten budzik tam nie ma końca, z tego końca da się zgodzić, no i trzeba przerzucić później.
Dobrze, dzisiaj jest 23 lutego 1984 roku. Trzeci dzień negocjacji kontraktu między panem Zdzisławem Beksińskim a Piotrem Dmochowskim. Otóż właśnie to, co sporządziłem jako projekt tego, z tym, że uprzedzam, że jest to, ja się zorientowałem po przeczytaniu, że ja trochę za bardzo może ciągnę w swoim kierunku i absolutnie wszystko jest ogromny margines do negocjacji, do zmiany każdego punktu, dodania, odjęcia itd. Ja będę powoli może czytał, dobrze? Umowa składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy zobowiązań wspólnych. Tak? Druga część zobowiązań i praw PD, czyli Piotra Dmochowskiego. Tak? Trzecia część dotycząca zobowiązań i praw ZB, czyli Zdzisława Beksińskiego. Wszystko jest ponumerowane od punktu 1 do punktu 40. Tym, że w międzyczasie w punktach A, B i tak dalej podawane są niejako rozdziały, o których dana seria artykułów będzie mówiła.
Dobrze.
Więc tak. Pierwsza część, zobowiązania wspólne. Rozdział A, przedmiot umowy. Punkt pierwszy. Pomiędzy Zdzisławem Beksińskim i Piotrem Dmochowskim, w nawiasie, określonych poniżej inicjałami ZB i PD, zawarta jest niniejszym umowa o wyłącznym prawie sprzedaży przez PD wszystkich obrazów do namalowania przez ZB, w nawiasie, z wyjątkami określonymi w punkcie 39.
Tak, no tam...
Wrócimy do tego wyjątku. Ale jeżeli jakąkolwiek uwagę ma pan na temat któregoś z punktów, to od razu ją zanotujemy.
No stylistyka, co znaczy do namalowania. Namalowanych chyba nie.
No. Nie wiemy, pan, ja nie mam prawa do tego, co pan namalował. Ja mam prawo do tego, co pan namaluje.
Aha, no dobrze.
Na przyszłość.
Dobrze, dobrze.
Ja nie mam żadnych praw do tego, co pan namalował, co leży u pana czy u innych ludzi.
Dobra.
Do namalowania.
Aha.
Na przyszłość.
Dobrze, widzi pan, jest prawnikiem.
Ja niejako kupuję tak, jak to na giełdzie się kupuje, na pniu. Co to jeszcze się nie urodziło, a już jest kupione, już jest sprzedane. Punkt drugi. Umowa niniejsza obejmuje również wyłączne prawo PD do zawierania umów dotyczących wszelkiego typu publikacji mających związek z dziełem ZB i jego osobą poza granicami Polski. W nawiasie TV, film, książki etc.
Czy dotyczy to również krajów nadbałtyckich, Związku Radzieckiego i Czechosłowacji?
Tam bym raczej nie mógł się nawet z tego rodzaju sprawami przedstawić, udowodnić jakichkolwiek praw, dlatego, bo nie, jeżeli pan chce, to może zaznaczymy poza krajami.
Ja po prostu mówię, że wie pan, no, w sytuacji, w której wie pan, no, na przykład ja nawet raz w Drużbie Narodów występowałem, wie pan, jakiś facet na mój temat pisał, no więc...
Nie, no ja się tego czepiać nie będę. Możemy to zaznaczyć, że poza granicami obozu socjalistycznego.
No wie pan, no,
poza granicami
w obozie socjalistycznym.
No tak.
To lepiej nie mówić.
Dobrze, to za granicami Polski po prostu. Ja się nie będę wtrącał, zresztą mamy tutaj taśmę, więc nie będę się wtrącał to, co się dzieje w obozie socjalistycznym. Stricto sensu. Rozdział B. Okres ważności umowy. Punkt trzeci. Umowa nabiera moc z chwilą jej podpisania, z tym, że podpunkt A. do 1 stycznia 1985 roku trwać będzie okres wstępny, w którym żadna ze stron nie będzie już mogła odstąpić od umowy, lecz wzajemne ich zobowiązania nie będą jeszcze pełne. Podpunkt B. W okresie wstępnym ZB będzie mógł się wywiązać ze swych obecnych zobowiązań w stosunku do osób trzecich, w nawiasie, prezenty z obrazów, sprzedaż obrazów znajdujących się w galeriach, etc. Wszystkie pozostałe obrazy nieobjęte zobowiązaniami ZB w stosunku do osób trzecich będą już przekazywane PD. Podpunkt C. W okresie wstępnym PD...
I jeszcze z wyjątkiem tych obrazów, które, jak pan wie, są własnością rodziny, które już w ogóle nigdy nie będą sprzedane, prawda, z tego domu, czy coś takiego, no więc powiedzmy...
Tak, ale to są obrazy namalowane. Aha, ja do nich nie mam prawa.
Aha, rozumiem, rozumiem. Dobrze, dobrze.
Ja mam prawo do namalowania.
Odpocząwszy od momentu tego, co stoi na stalugę.
Od tego, co stoi na stalugę.
I ustalmy jakoś też, że ja będę po prostu numerował. Już w tej chwili w kole będzie numer kolejny na każdym obrazie, począwszy od tego, co stoi na stalugach.
Tak.
Czyli jak one lecą po kolei.
Tak, albo pan to będzie określał miesiącami, czy cyframi. Wolałbym cyframi, to jest najwygodniejsze.
Najwygodniejsze cyframi. Ja będę sam raz, że będzie łatwo ująć, ile w danym roku zrobiłem w ogóle.
Tak, i w ogóle cyframi to będziemy wiedzieli za kilkanaście lat, ile pan zrobił. Ile tego wszystkiego było. To jest w ogóle interesujące dla pańskich w ogóle potrzeb zwykłej księgowości pańskich rzeczy. Więc będziemy to może numerowali, dobrze?
Dobra.
Dobrze. W okresie wstępnym PD nie będzie zobowiązany do gwarancji dochodu rocznego ZB ponad już zapłaconą sumę 4000 dolarów za 4 obrazy zakupione w lutym 1984 roku i sumy 1000 dolarów za 5 obraz już zarezerwowany, a którego płatność ma nastąpić w 1984 roku.
Dobrze.
Zgadzamy się na to.
Tak, dobrze.
Punkt 4. Czas trwania umowy określa się na ile? 20, 30 lat?
Dobrze, no przecież ja żyć nie będę 20 lat.
Będzie pan żył i będzie pan najlepsze rzeczy malował właśnie pod koniec życia. Jestem o tym przekonany.
Chciałbym, wie pan.
No tak będzie na pewno. Jeszcze niedawno patrzałem na tego Baltusa, proszę pana, wystawę. To jest staruszek, który ma grubo ponad 80 lat. Według moich obliczeń.
A jak jeszcze? Ci twórcy generalnie to dzielą się na tych, którzy mają fajną młodość i starość, no oraz tak, tych, którzy mają fajny środek. Ja nie wiem, do których ja jeszcze należę.
Tak.
Chciałbym na starość zrobić coś takiego, powiedzmy, czy jak Beethoven, czy Ryszard Strauss, bo ja mówię, operuję muzyką, ewentualnie tu z proporcją Gardenberg, Rembrandt. Wiem, bo byli faceci, którzy rzeczywiście ostatnie rzeczy, Ryszard Strauss, w zasadzie poza, powiedzmy, Alzheimer, Zarathustra i te młodzieńcze poematy, później było kupę mydlin, wie pan, przez całe życie i dopiero Metamorfozy, cztery ostatnie pieśni i tak dalej, tak. Już po wojnie, jako zupełny sklerotyk napisał, które są najgłębsze jego właściwie utwory.
Więc wie pan, tak samo zresztą w literaturze bywał, prawda, Schiller, ale bywał również i Goethe. Goethe napisał najwspanialsze rzeczy, jak był starcem.
Ja liczę, więc możemy mieć tą nadzieję.
Ja proponuję, napisałem, czas trwania umowy określa się na 30 lat.
Dobrze.
Dobrze. Jednostronne zerwanie umowy przed upływem tego okresu jest możliwe tylko z przyczyn siły wyższej, czyli wydarzenia nieprzewidywalnego, niezależnego od woli stron, i stwarzającego absolutną niemożność wykonania ich zobowiązań.
Tak.
Dobrze. Rozdział C. Rozstrzyganie trudności.
Ale co będzie, jeżeli w wypadku, bo ja nie wiem, co znaczy starość, w sensie, wie pan, powiedzmy, psychologicznym.
Aha, to
się wyższa. Na przykład zmienię się nagle w pewnym momencie, pan, ja pierdolę całe malowanie, wie pan, ja...
Aj, to byłoby dramatyczne.
No, wie pan, bo ja nie wiem, w którymś momencie...
Tak, może jakby pan wstąpił do sekty Muna na przykład.
No może nie do sekty Muna, bo do sekty Muna ja mam akurat okres, wie pan, tych takich wzlotów, powiedzmy, jeżeli nie tyle sekciarskich, co ezoterycznych za sobą, więc a sekta Muna jest w ogóle sektą, która mnie nie pociąga. Ale wie pan, no ja po prostu nie wiem, co się dzieje psychicznie z człowiekiem, który nagle w pewnym momencie zaczyna zauważać, ja widzę zresztą marność wszystkiego od dawna, to też może nie to. Ale może jakoś, może niknie motywacja, nie mam pojęcia. U mnie nie jest to motywacja finansowa, tylko jest motywacja przede wszystkim...
Proszę pana, jest to wypadek, ponieważ nasza umowa jest umową dżentelmeńską.
No nie ma takiej sytuacji, żebym ja chował obrazy, wie pan, za szafę, tak, albo sprzedawał komuś innemu, a panu się wykręcał.
Tak. Nasza umowa jest umową dżentelmeńską. Przynajmniej w układach polskich nie może być przed sądami egzekwowana. Sądzę, przed sądami francuskimi, zachodnioeuropejskimi mogłaby być egzekwowana, bo jest to umowa, która nie wykracza przeciwko żadnym przepisom prawnym na Zachodzie. Ale w Polsce jest to umowa dżentelmeńska. I w takim wypadku, trudno, no ja jestem bezsilny, jest sytuacja, w której pan zrywa z malarstwem i ja nie mogę siłą pana zmusić do tego, żeby pan wziął pędzel i namalował. Po prostu trudno. Przepadło. Mam, modlę się o to, żeby się to nigdy nie stało, tylko żeby pan malował coraz wspanialsze rzeczy, jeżeli to w ogóle jest jeszcze możliwe. Ale jeżeli pan przerwie, no to ja do widzenia pana nic nie mogę. Tylko przewidujemy jedną rzecz natomiast. Przewidujemy zaraz. Pan zobaczy, co wypadek jednak, jeżeli się zerwie tą umowę, jest jakiś wypadek. Tylko w zasadzie i nie wolno przerwać, powiedzmy nielegalnie, tylko zachowując honorowe układy, chyba że nastąpi wypadek siły wyższej. Ale teraz dodaj. Po pierwsze, zaraz do tego wrócimy. Rozdział C. Rozstrzyganie trudności. Punkt 5. W wypadku innych trudności, czyli nie tych absolutnej siły i wyższej, strony muszą dojść do porozumienia polubownego. W wypadku trudności, których strony polubownie nie zdołają rozwiązać, trudności zostaną rozstrzygnięte przez trzech arbitrów honorowych, z których każda ze stron wyznaczy jednego, a ci wybiorą trzeciego.
Strasznie to fajnie wygląda.
Zawsze się tak to robi. Zawsze. Jak się nie idzie przed sąd, to się wybiera w
arbitrów. Już tam brakuje pojedynek na szpady.
Bo można wybrać jednego arbitra. Ale wtedy jedna ze stron może stale odmawiać, mówić, że ten mi się nie podoba, tego nie chcę. A tak to każda wyznacza swojego i trzeci jest wyznaczony, super arbiter tak zwany, wyznaczony przez dwóch arbitrów. To jest sprawa po prostu, nie, to jest absolutne przewidywanie już wszystkiego. Ja jako prawnik przewiduję absolutnie wszystko, już nawet nie wiem, jakby... Złoty deszcz zaczął spadać, no już byle co. Ale w każdym razie wydaje mi się, że tego rodzaju honorowy arbitraż jest warto do przewidzenia. Teraz tak, punkt, rozdział D, zerwanie umowy. To jest odpowiedź na pańskie pytanie, gdyby pan zerwał w ogóle z malarstwem, czy przez to, czy z innych przyczyn, zdecydował się mimo wszystko, albo ja, zerwać. Może być taki wypadek, siły wyższej nie ma, a mimo tego z jakichś przyczyn, no nie, ja już zrobiłem straszliwe interesy, splajtowałem, nie mam pieniędzy, nic nie idzie. Pan zrywa w ogóle z malarstwem. To nie jest siła wyższa. I w takim razie trzeba przewidzieć, co w takim wypadku. Więc punkt 7. W razie jednostronnego zerwania umowy przed upływem okresu 30 lat przez PD traci on wszystkie poczynione inwestycje i zwraca ZB wszystkie posiadane w depozycie obrazy. W razie jednostronnego zerwania umowy przez ZB daje on PD 25 obrazów znajdujących się w posiadaniu ZB lub PD wybranych przez PD. I teraz, czy z całej twórczości, czy tylko z tego okresu ostatniego, który ja będę posiadał?
No, w każdym razie nie z tych, które by dla mnie zostawiane.
Czyli nie z całej twórczości.
Nie z całej twórczości, tak, bo ja sobie te,
czyli
które
te
sobie
są
zostawię, przepadne. To święte, rodzinne dobrze. Obrazy
czyli
zostawiam.
Na tym łapy nie będę mógł połaść. Dobrze. W razie jednostronnego zerwania umowy przez ZB daje OMPD 25 obrazów znajdujących się w posiadaniu ZB lub PD, tak?
Tak.
Lub PD. Dobrze. Rozdział...
Coś jeszcze poprzednio było, co nie wiem, czy było dokładnie... Nie, poprzednie za zdanie chyba, nie wiem, czy coś było dokładnie sformułowane.
Jeszcze raz czytam. Zerwanie umowy, punkt 7. W razie jednostronnego zerwania umowy przed upływem okresu 30 lat przez PD traci on wszelkie poczynione inwestycje i zwraca ZB wszystkie posiadane w depozycie obrazy.
A, w depozycie, dobrze, bo te, co pan ma na własność,
to... Nie, to są tak.
Rozumiem, bo ja nie...
W razie jednostronnego zerwania umowy...
Właśnie, że pan się powie wszystkie posiadane, bo my mamy niektóre obrazy, które pan po prostu kupuje.
Tak jest.
Te 12, na przykład pan kupuje i pan je może przetrzymać nawet 10 lat i później sprzedać po 50 tysięcy, jeżeli by taka cena kiedyś była. No.
Pan liczy we frankach czy w dolarach?
Żartuję. No
bo we frankach to ja sądzę, że bardzo szybko dojdziemy do tej ceny. W dolarach? Nie wiem, ale do 50 tysięcy franków, proszę pana, bardzo szybko dojdziemy do tej ceny. Jestem o tym przekonany. Dobra. Więc punkt E, rozdział E, zyski, ryzyko i płatności. Punkt 8. Podział zysków ze sprzedaży obrazów następować będzie w proporcjach po 50% dla każdej ze stron. W ten sam sposób dzielone będą również dochody z TV, filmów, książek i innych publikacji poświęconych ZB i jego twórczości poza granicami Polski. Co do Związku Radzieckiego i krajów socjalistycznych nie ma żadnych pretensji.
W sytuacji, właśnie myśmy nie przewidzieli jednej śmiesznej sytuacji, proszę pana, w której powiedzmy strefa wpływów
radzieckich rozszerzyła
się, się
aż po Kaukaz. No tak, ale to już jest siła wyższa. To już jest siła wyższa. To już jest
element
absolutnie nieprzewidywalny, niezależny od nas i stwarzający być może sytuację niemożliwą. W takim razie stała klauzula jest konieczność dyskusji i polubownego rozwiązania. Wszystkiego nie da się przewidzieć. Pan zobaczy, że ja bardzo często wracam do tej klauzuli. W takim wypadku trzeba sprawę rozwiązać polubownie. Czyli musimy porozmawiać. Ja będę musiał przyjechać i będziemy musieli sprawę uzgadniać. Ale pan rzeczywiście widzi rzeczy kosmicznie.
Koszmarnie raczej, wie pan. No bo po prostu nagle zostaje pan Alicją Wal. Pan z możliwością sprzedaży w naszej strefie. I ja bez żadnej możliwości załatwienia sobie następnego marszanda na ostatnim enklawie, bastionie, proszę pana, Anglosłot, czy tam ja wiem, jakieś mówię, Eurazję i Wschodnie Azję tu mieli. Prawda?
Nie, no to w takim razie oczywiście mamy to nagrane. Wchodzimy w dyskusję i debaty i rozwiązujemy sprawę. Więc tak, rozdział E, zyski, ryzyka i płatności. Podział zysków sprzedaży obrazu następuje, będzie w proporcjach po 50% dla każdej ze stron. W ten sam sposób dzielone będą również dochody z TV, filmów i książek innych publikacji poświęconych ZB i jego twórczości poza granicami Polski. 9. Płatności odbywać się będą raz w roku przy okazji odbioru przez PD ostatniej w danym roku partii obrazów. Płatności odbywać się będą do rąk własnych ZB.
No tu tylko, wie pan, płatność tak, tylko chodzi o ryczałt. To ryczałt, ja nie wiem, czy ja 2 lata wytrzymam, bo ja w tej chwili jestem bez ryczałtu.
Nigdy ryczałt. Nie, nigdy 2 lata. Dlaczego? Raz.
Jak pod koniec roku, to znaczy pan by płacił pod koniec 85 roku te 12 tysięcy dolarów.
To może 2 razy w takim razie do roku.
No, wie pan, za te obrazy, które pan nabędzie, może pan powyżej, powiedzmy, 12 tysięcy, może pan płacić nawet 30 grudnia. Natomiast chodzi o to, że ja tak, w tym roku żyję za oszczędności i już nic nie sprzedaję. W następnym roku miałbym też, musiałbym cały rok wytrzymać za oszczędności, żeby mi pan dopiero około...
Ja musiałbym regularnie.
Tak, więc na przykład, powiedzmy, ryczałt na przykład można by było ustalić $1000 miesięcznie.
Ale jakbym miał panu przekazywał te $1000, to jest strasznie kłopoty.
Tak.
No, czy na konto bym przekazywał, chce pan?
Na konto...
Bo ja na konto to mogę.
Ja bym teraz nie podejmował decyzji.
Właśnie, o to chodzi. A znowu spłacić panu do rąk, co miesiąc, to tak,
jest... Musiałbym chyba zrobić to układ, wie pan, kilku kont moich znajomych, na które by to, wie pan, mogło wpływać.
Natomiast możemy przewidzieć, że na przykład płatność odbywałaby się za każdym następnym przybyciem obrazów.
Dobrze.
Za każdą serią, za każdą arrivage, to się
jeżeli my mu przywozimy, powiedzmy, dwa razy do roku, no
to byłoby dwa razy. Jeżeli trzy razy, to trzy, bo ja przewidziałem dwa lub trzy. Dobrze. Płatności odbywać się będą przy okazji...
Bo ja inaczej mam sytuację, w której, wie pan, w oparciu o te pieniądze, które konkretnie mam na koncie czy coś, a nie mam znowu jakiejś obłąkanej ilości pieniędzy, musiałbym żyć przez dwa lata, zanim bym otrzymał takie pieniądze od pana.
Dobrze, więc płatności odbywać się będą przy okazji odbioru każdej nowej partii obrazów przez PD. Tak?
Tak, tak.
Dobrze. Płatności odbywać się będą do rąk własnych ZB?
Tak, raczej dobrze. Tak. I można ustalić, wie pan, w takim razie, jeżeli pan przewiduje trzy odbiory, to ta podstawowa suma tych 12 000 będzie w trzech ratach zapłacona. Jeśli pan przewiduje dwa, no to w dwóch ratach.
Dobrze, no więc w każdym razie płatność odbywać się będzie przy okazji odbioru każdej nowej partii obrazów przez PD.
Tak? Tak, tak, no a przy czym tak, no, tak żeby to było odróżnione te dwa aspekty, to znaczy aspekt tego ryczałtu, czyli tych 12 obrazów i ewentualnie, jeśli pójdzie od razu i ma pan razu zbyt, no to pan płaci, powiedzmy, każdorazowo przyjeżdżając, co jest powyżej tych 12 000, jeżeli pan już to dał radę sprzedać. Aha, jeszcze też musimy taką rzecz ustalić.
Teraz może skończmy najpierw tą, bo to jest istotne, żeby pan miał pewność, że będzie pan regularnie otrzymał te 12 000 w okresach stałych.
I jeszcze jedno, bo to się wiąże z tym. Czy to musiałbym z panem dogadać tak, żeby pan był z tego zadowolony i ja. Czy to, co pan kupuje w ramach tych 12 000 będzie sprecyzowane jako ryczałt od 12 obrazów, czy od 12 konkretnych obrazów? Żebyśmy już później wiedzieli, czy to pan bierze jako 12 obrazów konkretnych na swoje ryzyko. Jeśli uda się panu sprzedać jakiś inny obraz, a za to nie sprzedać konkretnego, to czy to będzie, wie pan, sytuacja...
Witam panią, dzień dobry.
Tak trochę opóźniłam, ale dziękuję. Tam w kuchni jestem i dzień tobie dobry. Herbatę przynoszę. Ja mam ręce, dopiero my te herbatę, tak? No już zrobiłam.
Panie, no to dobrze, ja mi zrobiłam, no to oczywiście.
To jest troszeczkę inny problem. Ja dobrze, natychmiast do niego wrócimy, ja zrozumiałem go, przynajmniej wydaje mi się, ale rozwiążmy tą gwarancję dla pana regularności, nie tylko wysokości, o której zaraz będzie mowa, ale jednocześnie regularności do dopływu pieniędzy. Więc w ten sposób
może ja panu zasilę herbatę robię?
Nie, bardzo dobrze, znakomicie.
Już zaczęli grzać, można wyłączyć.
Tak, jest strasznie gorąco dzisiaj.
Tak, tak, no mnie, bo jak grzejnik, to jeszcze tego kaloryter wyłączymy po prostu.
Płatności odbywać się będą przy okazji odbioru każdej nowej partii obrazów przez PD w ten sposób, by zapewniona została, by suma 12 tak sformułować w ciągu jednej chwili jest zawsze trudno. Niech pan zaproponuje jakąś formułę.
By suma 12 000 ryczałtu była rozdzielona
na okresy nie większe niż
na tyle okresów, ile razy pan Piotr Mochowski będzie odbierał.
No to już jest powiedziane. Płatności płatności. Aha, dobrze.
Chodzi o to, żeby ona nie była konkretnie zapłacona z końcem roku dopiero.
Tak jest.
Gdyż po prostu ona stanowi niejako podstawowy mój źródło utrzymania, jako że ja nie mam prawa sprzedawać nigdzie indziej.
12 tysięcy dolarów. Płatności ryczałtu 12 tysięcy dolarów odbywać się będą przy okazji odbioru każdej nowej partii obrazów przez PD. Płatności. Sum uzyskanych ponad ryczałt 12 tysięcy rozliczane będą raz do roku, tak?
Tak.
Więc jeszcze raz czytam to. Płatności ryczałtu 12 tysięcy dolarów odbywać się będą przy okazji odbioru każdej nowej partii obrazów przez PD. Płatności sum uzyskanych ponad ryczałt 12 tysięcy rozliczane będą raz do roku.
Dobrze.
Płatności odbywać się będą do rąk własnych ZB. Dobra.
I ten pan pamięta.
Teraz wróćmy.
To właśnie ten problem. Czy bierze pan w formie tego ryczałtu konkretnych 12 obrazów? Z tym, że w przyszłości, gdybyśmy uzyskali wyższe ceny, to już by nie musiało być 12. Znaczy nie byłoby 12, byłoby 3 pańskie, te, które pan już ad infinitum dostaje po cenie, powiedzmy, dzisiejszej. Oraz może w przyszłości doszłoby tylko czwarty obraz, wie pan, że miałem te 12 tysięcy, załóżmy, że w przyszłości może być cena wyższa,
tak.
czyli później się okaże, ja żartuję, bo ona nigdy takiej sumy nie osiągnie, ale być może nie będzie już chodziło wtedy, bo będzie zawsze chodziło o te 12 tysięcy jako, powiedzmy...
Proszę pana, czy możemy zaznaczyć to na boczku, jakąś karteczkę? I zobaczymy, czy ja bym nie odpowiedziałem na to gdzieś, wie pan? Bo ja, jeśli dobrze zrozumiem, to mnie się wydaje, że ja gdzieś coś na ten temat tego typu problemów odpowiedziałem i nie chciałbym natychmiast, żebyśmy tracili może czas na wdrożenie czegoś, na co może odpowiedź pan znajdzie potem. A jeśli nie, to my do tego wrócimy, dobrze? Czy konkretne obrazy wliczone są?
Wliczone są w ryczałt, czy jest to ryczałt od 12 niekonkretnych obrazów?
Czy jest to ryczałt od niekonkretnych obrazów? Dobra, zaraz do tego wrócimy. Więc następny punkt, punkt 10. Płatności rozliczane będą w dolarach. I tutaj dodałem kilka drobiazgów, które musimy przedyskutować. Kurs dolara ustala się na 8,40 franka francuskiego za dolar. W nawiasie stan przeciętny z lutego 1984 roku. Jeśli wartość dolara w stosunku do franka spadnie o mniej niż 10%, to cośmy mówili, różnicę znosi ZB. Jeśli spadek dolara będzie większy niż 10%, strony muszą znaleźć wyjście polubowne. I odwrotnie. Jeśli wartość dolara w stosunku do franka wzrośnie o mniej niż 10%, ciężar różnicy spadnie na PD. Jeśli wzrost wartości dolara przekroczy 10%, strony muszą znaleźć wyjście polubowne. Chodzi o to, żeby żaden z nas przez ruch dolara nadmierny nie stanął przed sytuacją nie do rozwiązania.
Tak, z czym przedtem jakbyśmy rozmawiali, ja tutaj też notowałem, to wyszło tak, że myśmy źle przyjęli na pańską niekorzyść układ, bo było tak, że jeżeli wartość dolara zacznie spadać, to właściwie jest to generalnie na pańską korzyść,
ale ja zobowiązuję się w takim...
W tej sytuacji, czyli przyjmujemy, że jeżeli wahania w górę lub w dół są w granicach 10%,
10 w górę, 10 w dół.
10 w górę, 10 w dół.
To Nie ruszamy się.
To w tej sytuacji ja dostaję 1000 dolarów za każdy sprzedany.
Natomiast jeżeli są ponad jedną lub ponad drugą, to ponieważ to zaczyna zagrażać interesom czasami poważnym, bo to jak dolar podnosi o 30%, a ja sprzedaję we frankach, to znaczy, że już nic nie mam. I odwrotnie, jeżeli dolar spada na pysk i ja panu płacę 1000, no to pan z tych 1000 dolarów nie ma nic. Po prostu ja nie wiem, jak my to rozwiążemy, ale my musimy wtedy spokojnie siąść sobie i porozmawiać o tym, co robimy. Jak rozłożymy ciężar.
Jak w sytuacji właśnie, bo jest jak na razie, prawda, dolar też nie wiadomo w którym momencie wykona tą swoją operację spadku, bo o ile się uda po prostu, jeżeli to się da zaprogramować w ogóle, bo ja myślę, że on by już spadł, gdyby to się dało. Natomiast frankowi jak na razie nie trzeba w tym upadku pomagać.
Ale papadek frank spada w stosunku do dolara, bo sam w stosunku do innych monet to nas nie obchodzi, ale ponieważ ja płacę panu w dolarach, bo widzi pan, na przykład...
Ale czy spada tylko w stosunku do dolara, bo z frankiem tam się dało, że coś tak z lirem zaczęło dziać.
Nie, frank stoi nie najgorzej w tej chwili. Frank stoi względnie nieźle. Natomiast dolar rośnie w stosunku do wszystkich monet. Frank, o niemu nie mówi się o żadnej dewaluacji franka, nie ma deficytu budżetowego nadmiernego, który by spowodował, że w pewnym momencie trzeba go obniżyć, jego wartość, tego nie ma. Jest tylko stały wzrost dolara na całym świecie. I możemy dodać jeszcze taką klauzulę, że w innych wypadkach wydarzeń monetarnych,
no załóżmy nowego kryzysu berlińskiego, który spowoduje, że marka, frank i wszystko poleci na
dobrze. Więc w wypadku innych zaburzeń monetarnych dotyczących franka lub dolara, strony muszą znaleźć wyjście polubowne.
Tak? Przy czym trzeba by było zaznaczyć, ażeby to wyjście polubowne dotyczyło, powiedzmy, sytuacji przyszłej, żeby, wie pan, w jakimś momencie na przykład zablokować trwanie interesu. Rozumie pan, bo powstaje, ja nie wiem, jak to wygląda na Zachodzie, natomiast ja u nas znam tę sytuację owczych pędów na obrazy, których wtedy nie należy sprzedawać, no bo człowiek na tym interesie praktycznie traci. Ja na przykład miałem takie dwa owcze pędy w związku z plotkami o zmianie pieniędzy, zaduszki i nowy rok. Wszyscy ja po prostu był automat wyłączony, mnie nie było w domu, wie pan, bo bez przerwy ja bym sprzedał natychmiast w przeciągu, wie pan, tygodnia wszystko, co mam.
Nie, ja nie mam najmniejszej ochoty, proszę pana, zrobić złych interesów.
No więc właśnie chodziło o to, żeby wtedy
jak leci na pysk,
robić, nie ma w tej chwili obrazów, będą w przyszłości, a to już tego,
dobrze.
Zatrzymać i naprzód się dogadać,
dobrze,
a później...
tak jest. Strony muszą znaleźć wyjście polubowne, zanim PD powziąłby decyzję sprzedania pozostających u niego na składzie obrazów, tak?
Na nowych warunkach.
Zanim podjął decyzję sprzedaży, najpierw musimy porozumieć się.
Tak.
Czyli, że jakby nastąpiły poważne perturbacje monetarne w jakimkolwiek kierunku, to najpierw musimy podjąć wspólnie decyzję, co robimy, a dopiero potem ja to, co mam u siebie, mógłbym zdecydować, że trzeba sprzedać. Tak?
Tak, no wtedy...
Czyli sam nie mogę takiej decyzji podjąć.
Nie, tylko byśmy wtedy zdecydowali, że na przykład jeśli frank spada, to pan albo podnosi cenę w tych frankach na obrazy.
Nie,
no
to jest ewidentne.
Coś musi pan...
Ewidentne. Ja chcę zrobić zresztą... No to już jest moja sprawa, ale... Ja nie myślę pana tania sprzedawać.
Ja wiem, tylko ja żadnego, nie wiem, tak? Ja nie znam rynku zachodniego. U nas i po prostu dowcip wygląda, że nie wiem, na ile w przyjętych, powiedzmy, zasadach handlowych, jeśli idzie o obrazy, istnieje coś w rodzaju ceny stałej na danego malarza.
Nie.
Czy też można w
zależności od tego, jak roku, od obrazu. Nie, nie, to nie jest produkt ten przemysłowy, którego cenę można raz wyznaczyć i tylko zmieniać się w zależności od inflacji. Jeden obraz jest absolutnie nierówny drugiemu. I
no więc właśnie
absolutnie. Do jednego obrazu będzie miał 30 ludzi, którzy mówią: panie, niech pan koniecznie mi to sprzeda. Ja inaczej sprzedam ten obraz, niż obraz, do którego nikt nie będzie chciał akurat podejść, bo wszyscy by uważali, że ich nie interesuje. I oczywiście minimum zapewnione jest. Zaraz do tego wrócimy, ale w stosunku do tego minimum ja już mogę zdecydować, że po 3 latach, jak ten obraz czeka, no to trzeba go...
Tak, no i w sytuacji, i nie mam jakichś zastrzeżeń w sytuacji, w której, powiedzmy, frank leci w dół, żeby podnosić cenę, a żeby go wyrównać. To chyba taka możliwość jest, tak, że, bo ja nie wiem...
Zawsze, oczywiście, absolutnie już. Wie pan, inflacja, jest ona czasami w tych krajach, zwłaszcza od czasu socjalistów, ale i dawniej, takie mechanizmy państwowe, które zabraniają podnoszenia cen, nadmiernego podnoszenia cen w wypadkach właśnie niepokojów na pewne produkty. To są taka reglementacja cen. I ona czasami dotyczy tamtego czy tamtego, na to, żeby właśnie panika nie spowodowała, że ceny mogłyby sobie, ci, którzy sprzedają, mogliby sobie narzucać ceny, jakie chcą. Ale to nie dotyczy ani złota, ani przedmiotów sztuki, ani przedmiotów indywidualnych, które nie mają określonego wkładu pracy, pensji, podatków i tak dalej. To każdy narzuca cenę, jaką chce. Ja mogę narzucić na początek cenę na pańskie obrazy, taką na przykład, że absolutnie nikt nie kupi. Ja nie będę chciał, żeby ktoś kupił przez rok. Bo wiadomo, że Beksińskiego się sprzedaje po cenach straszliwych, z których najpierw się ludzie będą śmiali, do których po roku czy po dwóch się przyzwyczają. Nie będą już mówili, że jakiś nowy malarz sprzedaje się za tyle pieniędzy. Tylko będą mówili: tego nowego, tego malarza, wiecie, to się sprzedaje za tyle pieniędzy. Więc ja decyduję o cenach, jak absolutnie jest tylko w interesie sprzedania jak najlepszego. Także w żadnym wypadku nie myślę, nie będę myślał pozbyć się jak najszybciej, tylko dlatego, że spada wartość pieniądza, więc opłacałoby się, bo przecież zasiano kupować nie warto, prawda? Moneta traci wartość. Punkt 11. Najniższy dochód ZB ze sprzedaży jednego obrazu ustalony jest na sumę $1000 netto, czyli po odliczeniu już podatków, który nam nie wypada. Zresztą w sprawie tych podatków my zaraz wrócimy. Jaka część jest podatkowa? Więc powtarzam, najniższy dochód ZB ze sprzedaży jednego obrazu ustalony jest na sumę $1000 netto. Rozdział F. Podatki. Podatki ze sprzedaży obrazów należących do PD, na wypadek, gdybym ja chciał je sprzedać, te, które mi się należą, o których zresztą będziemy później mówić. Podatki ze sprzedaży obrazów należących do PD pokrywa PD. Podatki z gwarantowanego minimalnego dochodu ZB, to co nazywamy ryczałtem. Podatki z gwarantowanego minimalnego dochodu ZB w wysokości $12,000 roczne pokrywane są przez PD. Czyli pan na pewno jest, ma pewność, tak, że netto 12 tysięcy. Zresztą zaraz do tego wrócimy w zależności od ilości obrazów, ale w każdym razie tu pan podatków nie płaci. Natomiast podatki z dochodów przekraczających dochody minimalne $12,000 należnych corocznie ZB dzielone są po połowie przez strony.
Ale z zachowaniem warunku,
że te 12,
że te 12,
nie, nie, te 12 nie drga. Te 12 ja pokrywam.
Bo załóżmy, że cena wzrasta w sposób niewielki.
Nie.
A podatek wtedy automatycznie spada na dwie strony i już...
Nie, 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 nie.
Znaczy tak się...
Jest 12 tysięcy, ma pan bez w ogóle żadnego niepokoju na temat podatku.
To znaczy ja mam po prostu czysty dochód 12 tysięcy
lub więcej. Na starym netto. Tak, 12 lub więcej. W żadnym wypadku grą podatków, czy grą czegokolwiek innego nie mogę obniżyć panu 12 tysięcy, mówiąc tak, mówiliśmy się 12, ale pan rozumie, ja musiałem podatki za to zapłacić i to będzie tylko 9. Nie, 12 pan dostaje netto. Ja płacę. A jak zaczniemy zarabiać więcej na tym i zaczną się być może podatki poważne już te, już nie, bo to są jeszcze podatki śmieszne, ale podatki poważne się mogą zacząć. I wtedy te podatki ponad sumę 12 tysięcy dzielone są po połowie przez trochę. Tak. Dobrze?
Dobrze.
Dobrze. Punkt 13. PD zapewni ZB anonimowość podatkową. No to moja w tym głowa, żeby pan się w podatkach nie pojawiał. Pan będzie uczestniczył w nich, ale pan nie będzie się pojawiał.
Rozumiem.
Dobrze. 14. Deklaracja podatkowa z dochodu ze sprzedaży obrazów ZB będzie oddzielona przez PD od deklaracji jego osobistych dochodów z innych źródeł. Z innych źródeł, to znaczy z mojej pracy, z pracy mojej żony, ze sprzedaży moich ewentualnych trzech obrazów, które do mnie, czy też innych obrazów, które miałem, prawda? Bo ja mogę sprzedawać te, które już mam.
Chodzi o to, żeby to, co będzie podzielone na połowę, było zwiększone przez progresję, prawda, na skutek tego, że pan ma duże dochody.
Tak jest. O to chodzi. Zgadzam się. Tak. Dobrze. 15 punkt. Dla potrzeb fiskalnych w Polsce ZB sprzeda fikcyjnie PD dwa obrazy rocznie za złoty polskie za pośrednictwem wybranych przez ZB galerii.
Tak, to jest w zasadzie to z tym, że ja się jeszcze tu zastanawiałem, bo mnie tak,
tak?
Niezależnie od tego zupełnie przyszły pomysły, które zazwyczaj przychodzą później. Mianowicie pan zastrzegał się, bo jeszcze tego pan nie doszedł do tego punktu, ale tam dalej jest, że nie jest pan obowiązany